Jeszcze raz chcę Was przywitać, wszystkich, którzy jesteście tutaj w kaplicy zboru. Chcę także przywitać tych, którzy oglądają nas teraz za pośrednictwem internetu. Dzisiejsze moje kazanie zatytułowałem Eliasz. A to między innymi dlatego, że w drugiej części nabożeństwa będziemy mieli błogosławieństwo dziecka i dziecko ma na imię Eliasz. Pomyślałem, że połączę te dwie rzeczy. Eliasz, dobrze znana postać. Na pewno kojarzycie tą osobę. Eliasz uznawany jest za największego proroka Izraela. Dlaczego? Są dwa powody. Pierwszy powód jest taki, że Eliasz nie umarł śmiercią naturalną, ale został zabrany przez Boga do nieba. I drugi powód, mianowicie Eliasz miał poprzedzać bezpośrednio przyjście Mesjasza. Gdy nadejdzie Eliasz, znaczy już, że Mesjasz przychodzi. W ten sposób naród izraelski rozumiał osobę Mesjasza. Do dzisiaj, kiedy obchodzą święto Paschy, przy stole jest zawsze jedno wolne miejsce, i to miejsce jest właśnie dla Eliasza. Drzwi są otwarte, nie są zamknięte, po to, żeby Eliasz w każdej chwili mógł przyjść i dołączyć do stołu. W starożytnym Izraelu było mocne przekonanie, że Eliasz powróci. Został zabrany przez Boga do nieba i że powróci. A więc posłuchajmy o Eliaszu. Eliasz pochodził z miejscowości Tiszbe w Gileadzie. Żył i działał w IX wieku przed Chrystusem, za czasów panowania króla izraelskiego Achaba i jego żony z Sydonu o imieniu Izebel, złej kobiety, uosobienie wszelkiego zła. Izebel stała się symbolem wszelkiego zła. Po raz pierwszy w Biblii postać Eliasza pojawia się w pierwszej Księdze Królewskiej w rozdziale 17, wersecie 1. Przeczytajmy ten werset. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 17, werset 1. Wtedy Eliasz, Tiszbita z Tiszby w Gileadzie, rzekł do Achaba, do króla Achaba: jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. To jest pierwsza wzmianka w Piśmie Świętym o Eliaszu, proroku Eliaszu. Może mało znaczące, ale jakże ważne słowo, które rozpoczyna ten werset, to jest słowo wtedy. Wtedy. Więc powstaje pytanie, kiedy? Słowo wtedy łączy ten werset z tym, co było w wersecie poprzednim. A więc wersety poprzednie to jest rozdział 16, pierwsza Księga Królewska, rozdział 16, od 29 do 34. Proszę, posłuchajcie tego w tekstu. Achab zaś, syn Omriego, objął władzę królewską nad Izraelem w 38 roku panowania Asy, króla judzkiego. Panował zaś Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nabota, lecz ponadto pojął on za żonę Izebel, córkę Edbala, króla Sydonu, i służył Baalowi i oddawał mu pokłon. I wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab kazał też sporządzić Aszerę. Czynów takich pobudzających do gniewu Pana Boga Izraela popełniał więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy, jego poprzednicy. Za jego to czasów Hiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy, według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego syna Nuna. A więc wtedy pojawił się Eliasz, ponieważ król Achab i jego żona Izebel bardzo daleko odeszli od Boga. Czytamy o odstępstwie. Czytamy o kultach bałwochwalczych. Czytamy o świątyniach bałwochwalczych. Możemy także z Pisma wyczytać o czarach, wróżbach, o tym wszystkim, co towarzyszyło Izraelowi w czasach króla Achaba, a czego Bóg w swoim prawie im zabronił. To jest pierwsza rzecz, dlaczego. I druga, to werset 34, mianowicie człowiek o imieniu Hiel na polecenie króla Achaba odbudował Jerycho. I co czytaliśmy? Że w trakcie tego odbudowania Jerycha, tego miasta, miało miejsce jakieś dziwne zdarzenie. Mianowicie dwóch synów Hiela zginęło, najmłodszy i najstarszy. Powstało wiele domysłów i interpretacji, w jaki sposób oni zginęli. Jedna z interpretacji mówi w ten sposób, że po prostu w czasie prac budowlanych ponieśli śmierć dwaj synowie tego, który odbudowywał. Ale jest druga interpretacja, która mówi, że Hiel złożył swoich dwóch synów na ofiarę. Taka praktyka była w Kanaanie znana wcześniej już, że składano dzieci na ofiary, a także składano dzieci na ofiary, kiedy chciano poświęcić jakąś budowlę i prosić, wybłagać bóstwa o ochronę dla tej budowli. Współczesna archeologia, kiedy prowadziła prace wykopaliskowe w tamtych rejonach, odkrywała kości małych dzieci pod budowlami, pod ruinami miast. Więc możemy się skłonić do tego, że Hiel, odbudowując Jerycho, chcąc wybłagać pomyślność bogów dla Jerycha, złożył swoich dwóch synów na ofiarę. Dlaczego skłaniam się ku takiej interpretacji? Dlatego, że to była ta kropla, która przelała czarę goryczy. Bo tam jest powiedziane dalej, właśnie wtedy Bóg posyła Eliasza. Z jednej strony mamy odstępstwo króla Achaba i żony jego Izabel od Boga i z drugiej strony mamy to straszliwe wydarzenie opisane, które przeczytałem, i dowiadujemy się, że wtedy przychodzi prorok Eliasz i zapowiada 3 lata suszy dla Izraela. A więc Eliasz jawi nam się jako prorok Bożego sądu, jako prorok, który ogłasza Bożą karę, ogłasza Boży sąd. Dzisiaj chciałbym w takim trochę telegraficznym skrócie przedstawić wam postać Eliasza, więc kilka wydarzeń z jego życia. Po pierwsze, jakiego Boga znał Eliasz? Boga Jahwe, oczywiście. Bóg Eliasza to Bóg Jahwe. Ale idąc dalej, możemy zadać pytanie, jak Bóg Jahwe objawiał się w życiu Eliasza jako kto? Po pierwsze, w życiu Eliasza widzimy Boga, który chroni swojego sługę. To jest bardzo ważne, ponieważ to, co Eliasz powiedział Achabowi, spowodowało, że Achab chciał się pozbyć Eliasza. Chciał po prostu pozbawić go życia. Ale Bóg w życiu Eliasza objawił się jako ten, który chronił go. Mówił mu dokładnie, gdzie ma iść. Udaj się na potok Kidron. Udaj się do Sarepty Sydońskiej. Tam cię będę chronił. I tak było. Po drugie, Bóg w życiu Eliasza objawiał się jako ten, który zaopatruje. Głód był w całym Izraelu. 3 lata suszy. I pamiętajcie, że Eliasz też musiał się ukrywać w miejscach odosobnienia. Dochodziło do tego, że kruki przynosiły mu jedzenie. Kruki przynosiły mu chleb i mięso. A więc Bóg w życiu Eliasza objawiał się jako ten, który go zaopatruje. Trzecią rzecz, jaką widzimy, to to, że Bóg bardzo mocno kierował życiem Eliasza. Tak naprawdę Eliasz wykonuje polecenia Boga. Robi to, co Bóg mu wskazuje, co Bóg do niego mówi. Eliasz jest prorokiem, Bóg do niego mówi. Eliasz wykonuje te rzeczy, a więc Bóg prowadzi Eliasza. I czwarta rzecz, o której już powiedziałem, że Bóg objawia się jako sędzia, który karze zło, karze grzech. W życiu proroka Eliasza jest to bardzo mocno widoczne. Mianowicie Eliasz zapowiedział śmierć dwóm królom izraelskim i to się stało. Zapowiedział także śmierć Izabel i też się to wykonało. Bóg w życiu Eliasza to Bóg zaopatrzenia, Bóg ochrony, Bóg, który kieruje, Bóg, który sądzi. Takiego Boga znał Eliasz, takiego Boga Eliasz doświadczał. Taki Bóg też działał w Izraelu. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o cudach Eliasza. Czy pamiętacie jakieś cuda Eliasza? Cuda, które Bóg uczynił przez Eliasza. Czy potraficie sobie te cuda przypomnieć, chociaż kilka? Ja wynotowałem w Księgach Królewskich opisanych 10 cudów Eliasza, które dokonał Bóg przez niego. Czy pamiętacie któryś z tych cudów? Uporządkujmy. Modlitwa o suszę. Wysłuchana, niewysłuchana. Wysłuchana, tak? Eliasz modli się o to, żeby nie było deszczu. Przez 3,5 roku nie pada deszcz w Izraelu. Drugi cud w Sarepcie, rozmnożenie mąki i oliwy. Eliasz powiedział wdowie, biednej wdowie w Sarepcie, że jeżeli przygotuje mu posiłek i da mu się najeść, to ani mąki, ani oliwy nie braknie w jej domu, aż Bóg spuści deszcz. Wykonane czy niewykonane? Wykonane. Trzecie zdarzenie w życiu Eliasza, mianowicie wskrzeszenie zmartwych syna wdowy z Sarepty. W Starym Testamencie znajdujemy tylko dwie takie historie. Tylko dwóch proroków wskrzesiło kogoś z martwych. Jednym z nich był Eliasz, drugim był Elizeusz. W życiu na przykład Pana Jezusa mamy zapisane 3 przypadki wskrzeszenia zmartwych. Zapisane, ewangelicznie udokumentowane. A więc jednym z proroków starotestamentowych, który dokonał dzieła wskrzeszenia, był Eliasz. Czwarty cud, spuszczenie ognia z nieba na górze Karmel na oczach setek ludzi. Eliasz spuścił ogień z nieba. W modlitwie modlił się i ogień z nieba stąpił i pochłonął ofiarę. Piąty cud, modlitwa o deszcz. Wysłuchana czy niewysłuchana? Wysłuchana. Eliasz modli się o deszcz po 3,5 roku suszy. Modlitwa zostaje wysłuchana. Po prostu ulewa na modlitwę Eliasza. Szósty cud opisany w Księgach Królewskich, mianowicie Eliasz biegnie przed Rydwanem Achaba i Rydwan nie może mu dorównać. Jest równy co do szybkości z biegiem Eliasza. Nie zmierzono czasu Eliaszowi, z jaką szybkością biegł, ale czytamy, że ogarnęła go moc Pana, moc Boża i bieg przed Rydwanem Achaba aż od góry Karmel do bram miasta, gdzie mieszkał Achab. Siódmy cud w życiu Eliasza, mianowicie słowa prorocze, które Eliasz wypowiedział, wypełniły się w 100%. Już o tym mówiłem, zapowiedź śmierci królów i inne wydarzenia, które zostały wypowiedziane ustami Eliasza, zostały wykonane. Ósmy cud Eliasza, dwukrotne spuszczenie ognia z nieba na wojsko, które przyjechało go pojmać. Wojsko przyjechało, wysłane przez jednego z królów, przyjechało go pochwycić, pojmać. Eliasz dwukrotnie spuścił ogień na to wojsko i zostali pochłonięci. Dziewiąty cud opisany w życiu Eliasza to rozdzielenie wód Jordanu. Eliasz swoim płaszczem uderzył wody Jordanu i wody Jordanu się rozdzielili. Eliasz i jego uczniowie przeszli na drugą stronę. I dziesiąty cud w życiu Eliasza, zabranie przez Boga do nieba. Eliasz został przez Boga w rydwanie ognistym. Jest to opisane w drugiej Księdze Królewskiej, drugim rozdziale, od 11 do 12. Wstąpił do nieba. 10 cudów Eliasza, potężnych dzieł, potężnych Bożych dzieł. A więc widzimy Boga, który objawia się w życiu Eliasza i widzimy Boże dzieła, które dzieją się w życiu Eliasza, dlatego że Bóg jest z nim. I w Nowym Testamencie znajdujemy 11 cud z Eliaszem. Mianowicie Eliasz razem z Mojżeszem ukazują się na Górze Przemienienia uczniom Pana Jezusa Chrystusa. W ten sposób możemy domknąć cuda Eliasza, uzupełniając je także o Nowy Testament, Nowe Przymierze, kiedy Eliasz ukazuje się uczniom Pana Jezusa. Mam takie pytanie do was. Co myślicie o tej postaci? Jakie pierwsze skojarzenia? Wielki prorok? Możecie jakoś, nie wiem, pokiwać do mnie głową. Wielki prorok? Mąż Boży? Postać niezwykła? Bohater? Odwaga? Siła? Moc? Determinacja? To wszystko jest obecne w życiu Eliasza? To wszystko prawda o Eliaszu. Eliasza możemy nazwać wielkim prorokiem, niezwykłą postacią, człowiekiem wielkiego ducha, odwagi, determinacji, człowieka chodzącego z Bogiem. Eliasz jest postacią, jest prorokiem, który jest najczęściej wymieniany w Nowym Testamencie. Jeśli chodzi o proroków, osoba Eliasza jest wymieniana najczęściej. Posłuchajcie. List Jakuba, 5 rozdział, werset 17-18. List Jakuba. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu, nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Tłumaczenie Nowe Przymierze. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Przekład dosłowny. Eliasz był człowiekiem podobnym w swoich doświadczeniach do nas. I jeszcze przekład interlinearny. Eliasz, człowiek był mający podobne doznania nam. Wszystkie tłumaczenia Nowego Testamentu mówią nam, że Eliasz był podobny do nas, taki jak my, mający takie same doświadczenie, mający takie same doznania jak każdy z nas. Więc z jednej strony Eliasz jest wielkim Bożym prorokiem. Eliasz jest pełen mocy Bożej. Jest nieustraszony, można by powiedzieć. Ogłasza Boży sąd. Z odwagą ogłasza Boży sąd. Ale z drugiej strony Pismo Święte mówi, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, mającym takie same doznania, takie same doświadczenie jak my. Jaki więc był Eliasz? Znajdujemy pewien opis w pierwszej Księdze Królewskiej, 19 rozdziale, który nam rzuca nowe światło na osobę Eliasza. Wersety od 1 do 4, pierwsza Królewska, 19 rozdział, wersety od 1 do 4. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońców do Eliasza z takim poselstwem, to niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym samym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Werset 3. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, Panie, weź moje życie, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Z jednej strony mamy Eliasza, który ogłasza Boży sąd, który spuszcza ogień z nieba, który wskrzesza martwe dziecko, który rozmnaża oliwę i mąkę. I z drugiej strony widzimy Eliasza, który przestraszył się Izabel. Widzimy Eliasza, który ucieka, ponieważ się boi. Ucieka, ponieważ jego serce napełnione jest lękiem przed Izabel. Widzimy Eliasza, który jest zniechęcony. Widzimy Eliasza, który może współczesnym językiem określilibyśmy go, że jest w depresji albo blisko depresji. Widzimy Eliasza, który siada gdzieś w samotności, odprawia swojego sługę i mówi: Panie, zabierz moje życie. Widzimy Eliasza, który życzy sobie śmierci. Popatrzcie, jaka barwna jest to postać. Z jednej strony wielki Boży mąż, bez wątpienia, wielki Boży prorok, a z drugiej strony człowiek, który ma takie same doświadczenia jak każdy z nas. Człowiek, który ma takie same doznania jak ja i ty. Człowiek, który się boi, człowiek, który ucieka, człowiek, który wchodzi w samotność, szuka samotności i człowiek, który życzy sobie śmierci. A ponieważ jest wierzącym człowiekiem, nie chce się targnąć na swoje życie i mówi: Boże, to ty odbierz mi to życie. Modlę się do ciebie: Boże, to ty zabierz mi życie. Tego wszystkiego w swoim życiu doświadczył Eliasz. Był człowiekiem takim jak my. Był człowiekiem takim jak ty. Jeżeli dzisiaj próbujesz się w jakiś sposób utożsamić ze sobą Eliasza, to dobrze. Kiedy czytałem, kiedy przygotowywałem się do tego kazania, myślałem też o swoim życiu. Myślałem, na ile Eliasz jest mi bliski. Na ile jego doświadczenia i doznania są bliskie mojej osobie. I musiałem odkryć i zobaczyć, że Eliasz jest mi bliski. Były chwile w moim życiu, kiedy czułem się mocny, silny, kiedy czułem to, że Bóg jest ze mną, kiedy czułem to, że mogę naprawdę wiele z Bogiem zrobić. I były chwile w moim życiu, w których powiedziałem: Boże, mam tego wszystkiego dość. Jestem zniechęcony, jestem załamany. Najlepiej, gdyby moje życie dobiegło końca. Eliasz staje mi się tak bliską osobą, ponieważ utożsamiam się z nim w jego człowieczeństwie. I każdy z nas może się utożsamić z Eliaszem w jego człowieczeństwie. Może dzisiaj jesteś w miejscu zniechęcenia. Może dzisiaj jesteś w miejscu depresji. Może dzisiaj jesteś w miejscu, które potocznie, kolokwialnie nazywamy dołem. Może dzisiaj jesteś właśnie w takim miejscu w swoim życiu. To, co się dzieje w życiu Eliasza, może być odpowiedzią dla ciebie. Posłuchaj. Co wyróżnia w takim razie Eliasza? Jeśli był człowiekiem takim jak my, jeżeli był człowiekiem podobnym do nas, co wyróżnia Eliasza? Jedna rzecz. Jego imię, Eliasz, oznacza: moim Bogiem jest Jahwe. Albo w drugą stronę: Jahwe jest moim Bogiem. Co wyróżnia Eliasza spośród wszystkich ludzi? Eliasza wyróżnia to, że jego Bogiem jest Jahwe. To niedoskonałość i wielkość Eliasza sprawia, że te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, mają miejsce w jego życiu. To nie to. Bo Eliasz był podobny do nas. Te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem wcześniej, które wymieniłem, jaki Bóg jest w życiu Eliasza, jakie cuda dzieją się w życiu Eliasza, zawdzięcza Eliasz temu, że Jahwe jest moim Bogiem. Eliasz krzyczy dzisiaj do nas. Ta osoba, ta postać krzyczy dzisiaj do nas: potrzebujesz Boga w swoim życiu. Tak jak Eliasz go potrzebował, bo inaczej nic by nie uczynił, bo inaczej żadne dobre zdarzenie, mocne zdarzenie, żaden cud nie miałby miejsca w jego życiu. Tak to przesłanie jest takie, że ta osoba krzyczy dzisiaj do nas: potrzebujesz Boga w swoim życiu. Tak jak Eliasz go potrzebował. I mocny, i słaby. Jeśli dzisiaj czujesz się mocny, to wiedz, że może przyjść dzień, że będziesz się czuł słaby. To jest normalne. W życiu ludzi tak po prostu jest. Raz jesteśmy mocni, raz jesteśmy słabi. I mocny, i słaby potrzebuje Boga Eliasza. I mądry. Ktoś, kto ma umysł profesorski, jest intelektualistą i mądry. I ktoś, kto taki mądry nie jest, ktoś, kto nie ma takiego wysokiego IQ, też potrzebuje Boga do swego życia. I młody, i starszy. Czasami, kiedy jesteśmy młodzi, myślimy: przyjdzie czas na Boga w moim życiu. Teraz jestem młody, teraz muszę doświadczyć tego wszystkiego, co ten świat mi oferuje, bo jestem młody. Młodość pociąga za sobą tą inspirację, to pragnienie: chciałbym jeszcze tego, tego i tego spróbować. Ale i młody, i stary potrzebuje Boga. I mężczyzna, i kobieta. W takim samym zakresie potrzebujemy Boga. Jeśli chcemy doświadczać w jakimś zakresie rzeczy, których doświadczał Eliasz, to Jahwe musi być naszym Bogiem. Bo to oznacza imię Eliasz. Posłuchajcie, co mówi inny prorok. Tym razem prorok Izajasz w 55 rozdziale. Wersety od 6 do 9. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły, i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, a myśli moje niż myśli wasze. Jeśli słuchasz tego kazania i pytasz się, to właściwie co ja mam uczynić? Jeżeli pytasz się, właściwie to co ja mam robić? Odpowiedź możesz znaleźć w tym fragmencie Pisma Świętego. Po pierwsze, szukaj Pana, bo ciągle jest czas łaski, ciągle można Go znaleźć. Ciągle możesz znaleźć Boga. Przez Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tą ziemię, aby zapłacić mój i twój dług. Dług naszych grzechów, dług naszych uchybień, dług naszych kłamstw, dług naszych niesprawiedliwości, dług naszych gniewów, złości i wszystkiego innego. Pan Jezus Chrystus przyszedł od Boga, aby zapłacić za mnie i za ciebie, aby twoje konto przed Bogiem mogło być czyste, całkowicie czyste. Szukaj Boga, dopóki można Go znaleźć. Dalej prorok Izajasz mówi: porzuć złe drogi. Jeśli wiesz i Duch Święty cię przekonuje, że to jest złe, nie czyń tego. Proś Boga, aby dał ci siłę, abyś nie musiał tego robić. Możesz nie kłamać w swoim życiu. Wiem, że to jest trudne, ale możesz nie kłamać w swoim życiu, bo Bóg może dać ci siłę do tego, abyś mówił prawdę. Możesz nie przeklinać innych ludzi, bo Bóg da ci siłę, abyś błogosławił i będziesz szczęśliwszy w swoim życiu. A więc Izajasz mówi: niech porzuci swoje złe drogi. Później Izajasz daje obietnicę, gdyż Bóg jest hojny w odpuszczaniu. Może ci się wydaje, że bagaż twoich doświadczeń, bagaż twoich grzechów, bagaż tego wszystkiego, co wziąłeś przez całe swoje życie, co niesiesz przez całe swoje życie, jest tak wielki, któż to może odpuścić, któż to może przebaczyć? Otóż prorok nam mówi: Bóg jest hojny w odpuszczaniu. Nie dlatego, że ma taką, wiecie, ignorancję, ale dlatego, że Chrystus zapłacił. Dlatego, że Chrystus zapłacił, Bóg jest hojny w odpuszczaniu. Ponieważ na krzyżu Golgoty Jezus powiedział, wykonało się. A to słowo znaczy także zapłacone w pełni. Zapłacone w pełni. I kolejna rzecz, o której chcę ci powiedzieć, o której mówi prorok Izajasz, bo myśli moje, mówi Pan, to nie myśli wasze, a drogi moje, mówi Bóg, to nie drogi wasze. Bóg ma plan dla twojego życia. Bóg ma swoje myśli, swoje drogi dla twojego życia. Bóg to ma. Możesz zapytać, Boże, tak naprawdę, jaki jest sens i cel mojego istnienia tu na tej ziemi? Do czego mnie przeznaczyłeś? Po co żyję? Czy mam coś do spełnienia tutaj, na tej ziemi? I wtedy dowiesz się, że Bóg ma myśli o tobie. I dowiesz się, że Bóg ma plan dla twojego życia. Dobry plan. Może nieco inny, niż ty sobie to wyobraziłeś, ale taki plan Bóg dla twojego życia ma. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. W życiu Eliasza dokonało się wiele Bożych potężnych dzieł, ale w życiu Eliasza też byłyby chwile słabości i zniechęcenia. Eliasz jest wielkim prorokiem, ponieważ miał wielkiego Boga. I ty, i ja możemy mieć wielkiego Boga w życiu. Zapraszam cię do tego, abyś w swojej modlitwie za chwilę przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa. Proszę, powstańcie, powstajmy, będziemy się modlić.